Zaczniemy po prostu od tego, co skończyliśmy, ale ładny taki podział znalazłem w Biblii Jerozolimskiej, bo ja tu korzystam z tej Biblii Towarzystwa Świętego Pawła. Biblia Jerozolimska ma świetnie, to dzisiaj tak szukałem, patrzyłem, to ma podzielone to na właściwie na trzy części ten list Świętego Jana, bo o pierwszym liście Świętego Jana mówimy. No, tam nie ma wstępu, zakończenia typowego dla listów, to jest bardziej forma homilii, forma kazania. Rozpoczyna się wstępem i tam jest bardzo dużo odniesień do Ewangelii Świętego Jana. Też w początku Słowo Boże, Chrystus, który przychodzi. I później mamy, co to znaczy wędrować w światłości, bo ten Chrystus przynosi nam światłość. I jest taka antyteza, światłość i ciemność. Kto jest w światłości, jest blisko Chrystusa, a ten, kto jest daleko od Chrystusa, po prostu chodzi w ciemności. I teraz, co to znaczy wędrować w światłości? Przede wszystkim, i tutaj autor wymienia cztery takie rzeczy, zerwanie z grzechem, drugie to jest zachowywanie przykazań, trzecie, strzec się świata, zaraz sobie powiemy, czym jest ten świat. Świat w sensie nie chodzi o trawę i zwierząt, tak? Nie mamy uciekać przed zwierzętami, chociaż przed niektórymi trzeba. Kto spotyka w lesie dzika, wiadomo co dalej. Powiemy sobie o tym świecie i strzec się antychrysta. Do tego zaraz dojdziemy, bo na tym skończyliśmy, o tych przykazaniach sobie mówiliśmy, o tym nowym przykazaniu szczególnie, bo to przykazanie jest stare, przykazanie miłości. Ono istniało w Starym Testamencie, a jednocześnie Jan mówi, że ono jest nowe. Stare w sensie takim, że obowiązuje od zawsze, a nowe w tym sensie, że oto teraz wiemy, jak go zachowywać, bo wystarczy, że będziemy naśladować Chrystusa. Czyli nowy jest ten, który nam pokazuje, jak to przykazanie zachować i właściwie uzdalnia nas do zachowania tego przykazania miłości, które istniało od zawsze, od początku. To jest pierwsza część, a druga część to, co to znaczy żyć jak dzieci Boże. Bo umiłowani jesteśmy dziećmi Bożymi. To jest trzeci rozdział listu Świętego Jana. I później u źródeł miłości i wiary. Także takie trzy części będziemy sobie teraz kontynuować, konkretnie to omawiać. Skończyliśmy na drugim rozdziale, tak jak mówiłem o tym, o tej miłości do, o przepraszam, o tym przykazaniu miłości Boga i bliźniego. To jest stare i jednocześnie nowe przykazanie, bo Chrystus jest teraz tą miarą. To już nie jest tylko taka miara sprawiedliwości, załóżmy, mam kochać bliźniego, czyli jak on mi wybije oko, to mu ewentualnie oko wybić, a nie połamać nogi i ręce. Tylko Chrystus jest dla nas wzorem. On pokazuje, jak to przykazanie wypełniać. I teraz idziemy dalej. Jesteśmy, tak z tego co pamiętam, zakończyliśmy na drugim rozdziale, 12 wersecie. I teraz to wchodzimy w to przywiązanie do świata, właśnie to rozróżnienie, czym jest świat i dlaczego ten świat jest dla nas przeszkodą w drodze do Pana Boga. Czyli mówiliśmy sobie, co to znaczy chodzi o światłości, to znaczy, jeszcze raz przypomnę, zerwać z grzechem, zachować przykazania i strzec się świata. Jesteśmy przy tym świecie teraz. I tutaj autor zwraca się do trzech grup odbiorców. Pisze do was dzieci, odpuszczone są wam grzechy ze względu na jego imię. Pisze do was ojcowie, znacie tego, który jest od początku. Pisze do was młodzieńcy, zwyciężyliście złego. To jest pierwsza część. I druga część do tych samych odbiorców. Napisałem do was dzieci, że poznałyście ojca. Napisałem do was ojcowie, że poznałyście tego, który jest od początku. Napisałem do was, młodzieńcy, że jesteście mocni, a nauka Boża trwa w was i zwyciężyliście złego. To piszę do was i napisałem, to jest ta sama forma, to jest tak zwany aoryst, że no, piszę, napisałem, w sensie cały czas zwracam się do was. I popatrzmy, mamy takie trzy grupy odbiorców. Dzieci, ojców i młodzieńców. To nie znaczy, że autor nie zwraca się do kobiet, broń Boże. Tylko zobaczmy, tak samo jak u nas mówimy do ludzi obojga płci, to mówimy używając formy męskiej. Oni poszli i w tym oni może być i kobiety, i mężczyźni. A gdyby były same kobiety, to one. Także to jest, w Biblii zawsze tak jest, dlatego mamy to bracia. To nie, że bracia i tylko panów to obowiązuje, ale bracia. To co często w czytaniach jest. Nie? Dzisiaj już dodajemy bracia i siostry oczywiście, bo ale w tym wyrażeniu bracia zawiera się po prostu wszyscy. Także tak samo tutaj. I teraz spróbujmy to złożyć ze sobą, bo mamy dwukrotne zwrócenie się do dzieci, ojców i młodzieńców. I za pierwszym razem pisze do was dzieci, odpuszczone są wam grzechy ze względu na jego imię, to jest 12 werset. I drugi raz się zwraca, w 14 wersecie, napisałem do was dzieci, że poznałyście Ojca. To jest taki mój zabieg, ale zobaczcie, jak to się pięknie składa. Odpuszczone są wam grzechy ze względu na Jego imię i poznałyście Ojca. Czyli dzięki temu, że nam są odpuszczone grzechy, to nawiązuje do tego wcześniejszego, że żeby rzeczywiście kto chodzi z Panem Bogiem, kto jest blisko Pana Boga, ten nie grzeszy, bo kto grzeszy, jest daleko od Pana Boga. Jeżeli grzechy nam są odpuszczone przez Chrystusa, my jesteśmy w stanie poznać Boga. Zobaczmy, to co mówiliśmy sobie też tydzień temu, że kiedy ten bogaty młodzieniec zwraca się do Pana Jezusa i mówi: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne, to pierwsza rzecz jest: zachowuj przykazania, czyli nie grzesz. I wtedy rzeczywiście jesteś w stanie zrobić kolejny krok do poznania Boga. Idźmy dalej, bo mamy ojców. Ojcowie oczywiście w takim znaczeniu, instytucja ojca w Starym Testamencie jest bardzo poważna. To jest ten, który przekazuje tradycję, to jest ten, który rozsądza pewne spory. Ojcowie wspólnoty też decydują o czymś. Tak więc tu jest pokazana ta powaga. I teraz co pisze do ojców? Znacie tego, który jest od początku. I w drugiej części napisałem do was, ojcowie, że poznaliście tego, który jest od początku. Popatrzmy, w tradycji żydowskiej zakar to jest ten rodzaj męski, to jest mężczyzna i to jest związane z tradycją. Zakar to jest też tradycja, czyli ten, który przekazuje tradycję. Czyli pisze do was, ojcowie, poznaliście tego, który był od początku. Skoro poznaliście tego, skoro jesteście u początku, to przekazujcie to waszym dzieciom. Takie jest tego znaczenie. I wreszcie piszę do was młodzieńcy, którzy z jednej strony byli ci, którzy, no tak jak dzisiaj, prawda? Jak tu nam w Caritasie przychodzą chłopaki pomóc, no to od razu te kartony przyniosą, to mają siłę dużo większą niż my. Oni są do tego, żeby ten świat pchać do przodu. Ale z drugiej strony ten wiek młodzieńczy jest też skażony tym, że te wszystkie niebezpieczeństwa różnych pokus, tak? Młodzież próbuje pewnych rzeczy i tak dalej. Później człowiek już jest mniej na to narażony, bo też już ma różne doświadczenia, już jest mądrzejszy, a czasem mu się zwyczajnie nie chce. Ale w tym wieku młodzieńczym te różne rzeczy przychodzą. I teraz co piszę do młodzieńców? Napisałem do was, piszę do was młodzieży, zwyciężyliście złego i w drugiej części jesteście mocni, a nauka Boża trwa w was. Zobaczmy, znowu można to połączyć. Zwyciężyliście złego. Złego oczywiście w znaczeniu szatana. I dzięki temu jesteście mocni i nauka Boża w was trwa. Tak więc zróbcie sobie, jak będziecie czytać ten drugi rozdział, to takie zestawienie można zobaczyć. Co jest skutkiem tego pierwotnego zwycięstwa nad złem? To, że jesteśmy mocni i nauka Boża w nas trwa. Dlaczego taki zabieg zrobiłem? Dlatego, żeby zobaczyć, że nie da się poznać Pana Boga, nie da się być blisko Boga, zgłębiać Jego naukę, jeżeli człowiek trzyma za złym, jeżeli człowiek nie ma odpuszczonych grzechów, jeżeli człowiek trwa w ciemności. Nie da się pewnych rzeczy zobaczyć, kiedy człowiek trwa w ciemności. Czyli najpierw trzeba z tej ciemności się wyzwolić i później stopniowo będziemy uzdolnieni do tego, żeby cieszyć się światłością i w tej światłości poznawać Boga Ojca. I teraz już przechodzimy do świata, 15 werset. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeżeli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha, Biblia Tysiąclecia tłumaczy, tego żywota, tu mamy pycha ze spraw doczesnych, nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat jednak przemija, a z nim jego pożądliwość. To natomiast wypełnia wolę Bożą, trwa na wieki. Znowu mamy dwie możliwości. Albo trzymamy ze światem i w tym znaczeniu świat, tu nie chodzi o przyrodę, ale tak jak pisze tu w komentarzu, określenie to obejmuje wszystko, co sprzeciwia się Panu Bogu. Wszystko, co jest niezgodne z Bożą wolą. Dlatego mówimy o złym duchu, że on jest księciem tego świata. Nie w znaczeniu, że jest tutaj naszym Panem, księciem, że my Mu służymy, ale jest księciem i takim protoplastą takiego sprzeciwu względem Pana Boga. No, stąd mamy te wszystkie przykazania, nie będziesz miłował Pana Boga całym sercem, nie możecie służyć Bogu ani mamonie i tak dalej. Mamona sama w sobie nie jest zła, ale jeżeli staje się bożkiem, to w tym sensie jest jakimś jednym z narzędzi tego świata, którego księciem jest zły duch. I tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, które nas oddalają od Pana Boga i związują ze sobą, są tym właśnie światem. I teraz możemy służyć i miłować ten świat, Ale niestety konsekwencją tego jest to, że świat przemija, a z nim jego pożądliwość i my przeminiemy. Ale jeżeli będziemy służyć Ojcu, kto wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. Czyli znowu, mamy ten wybór. Tak? To, co u Jana jest bardzo częste, światło, ciemność, te takie przeciwstawienia sobie. Tutaj mamy ten świat i Pan Bóg, służymy i przemijamy, albo trwamy wiecznie, jeżeli jesteśmy blisko Pana Boga. I teraz popatrzmy, bo tu mamy takie trzy cechy, które są źródłem wszelkiego zła. Pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha tego żywota. Czyli można tutaj według tradycji Kościoła popatrzeć na to jako na takie konkretne grzechy. Pożądliwość oczu, czyli grzechy nieczystości, to co Pan Jezus powiedział w kazaniu na górze. Każdy, kto pożądliwie spojrzał na kobietę, już dopuszcza się w swoim sercu cudzołóstwa. Dalej mamy chciwość, czyli pożądliwość ciała, czyli nieczystość, chciwość jako pożądliwość oczu i pycha jako ten pierwszy grzech, źródło wszelkiego grzechu. I teraz co jest odpowiedzią na to chrześcijaństwa? Odpowiedzią są śluby, które składają chociażby mnisi, osoby konsekrowane, czyli czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Zobaczcie, przeciwko nieczystości jest czystość, przeciwko chciwości jest ubóstwo i przeciwko pysze, pycha, czyli uznanie się tego, że ja jestem szefem wszystkich szefów, jestem najważniejszy i ja o wszystkim decyduję, jest ubóstwo, jest posłuszeństwo, tak? Czyli ja uznaję, że ktoś mnie prowadzi, podaję jemu rękę i idę za nim. To jest konkretna odpowiedź, te cnoty ewangeliczne są odpowiedzią na to źródło grzechu. Czyli pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego żywota. I teraz idźmy na chwilę jeszcze do tego rozdzielenia. Świat jednak przemija, a z nim jego pożądliwość. Kto natomiast wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. Kto trwa w Bogu, za chwilę o tym będzie, bo na tym polega pełnić wolę Bożą. U świętego Jana mamy taki fragment, który pewnie doskonale pamiętamy. To jest trzeci rozdział Ewangelii świętego Jana. Jak do Pana Jezusa przychodzi Nikodem. Nikodemos to jest lud, Nikos to zwycięstwo, czyli zwycięstwo ludu, tak można tłumaczyć to jego imię. I on jest nauczycielem, jest uczonym w piśmie. Przychodzi do Pana Jezusa w nocy, mamy tą nocną rozmowę z Nikodemem i pyta się: nauczycielu, ty wszystko wiesz, tam go chwali, wiemy, że wprawdzie nauczasz i tak dalej, a powiedz mi i tak dalej. A Jezus od razu mu mówi: jeśli się powtórnie nie narodzisz, nie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego. Ucina te wszystkie, tak mówi konkretnie, proszę, masz receptę. A on znowu tak, no dobra, no tutaj, ale co to znaczy powtórnie się narodzić? I filozofuje, czy mam powtórnie wejść do łona swej matki? A Jezus mówi, nie, masz się narodzić z ducha. Streszczając oczywiście, w wielkim skrócie. I teraz tutaj chciałbym nawiązać do kazania na Lednicy. Było spotkanie młodzieży na Lednicy w sobotę i był zaproszony biskup Ryś z Krakowa. Młody biskup, w sensie niedużego stażu. Świetne kazanie, bo tematem tego spotkania na Lednicy był ojciec. Bóg jest ojcem, ty masz ojca, ty będziesz ojcem. I teraz on mówił o tym ojcostwie Bożym. Spróbuję to króciutko streścić. Ja mam nadzieję, że mi się uda to kazanie znaleźć w internecie i wstawię je na naszą stronę. Warto tego posłuchać. Naprawdę świetne. Tego, czym jest to ojcostwo Boże i to znaczy, że jestem dzieckiem Bożym. I wyszedł biskup Ryś od tego, że mówił, że Bóg nie jest jak ojciec. Bóg jest ojcem. Co to znaczy? Jak ktoś jest jak ojciec, to się spodziewamy od niego. No, masz być jak ojciec, czyli masz mi dawać to, masz mi pomagać, mam nie chorować, mam to i to. I przydajemy Bogu cechy ojca. Tak? Co sobie wyobrażamy, że ojciec powinien czynić? A on mówi, Bóg nie jest jak ojciec. Bóg jest ojcem. I teraz my nie zrozumiemy Boga, nie zrozumiemy tego jego ojcostwa i nie wejdziemy w nim w relację synowską, dopóki rzeczywiście nie narodzimy się z ducha na nowo. Bo ojciec, to jest, który rodzi syna, to jest co innego niż ktoś, kto pisze książkę. Książkę napisałem, tak, proszę bardzo, to jest jakiś, ale to nie jest ojcostwo. Ojcostwo i synostwo to jest zrodzenie, czyli mam coś wspólnego z ojcem, mam tą samą naturę. Za chwilę tu będzie o tym, że w starożytności był taki pogląd, że dzieci dziedziczą cechy swoich rodziców. Dojdziemy do tego, no dzisiaj też jest, to jest jasne, tak? Ale właśnie o to chodzi, że ja mam na nowo narodzić się z Boga, czyli jestem dzieckiem Bożym, nie należę do tego świata, Albo inaczej, dopóki do tego świata należę, dopóki na nowo się nie narodzę z Boga, nie narodzę się jako Syn Boży, jako dziecko Boże, nie narodzę się z Ducha. I na tym on oparł całe swoje kazanie. Mówi, dlatego my nie rozumiemy, kim jest Ojciec i nie zrozumiemy tego, bo nie jesteśmy z Jego zrodzeni. My owszem, jesteśmy i mówimy, Bóg jest Ojcem, ale my rzeczywiście nie przyjmujemy Jego jak Ojca. I pięknego użył takiego porównania związanego z życiem świętych, że święci, ich święto obchodzimy w momencie narodzenia dla nieba. Bo dniem świętego, jego wspomnienie, jest ten dzień, kiedy on umiera. Oprócz Jana Chrzciciela. Jana Chrzciciela, no i oczywiście Pana Jezusa, Matkę Bożą, to obchodzimy też ich narodziny. Ale Jana Chrzciciela również obchodzimy narodziny. 24 czerwca to są narodziny Jana Chrzciciela. Ale wszystkich innych świętych narodziny dla nieba. Czyli zobaczmy, tak jak rodzimy się w tym życiu fizycznym, to są dzień naszego narodzenia, tak i w naszym chrześcijaństwie. My tutaj przygotowujemy się, żeby narodzić się do nieba. I użył takiego porównania, że my tu jesteśmy tak jak w łonie matki. Naszą matką jest Kościół. I w Kościele mamy wszelkie środki, sposoby do tego, żeby przygotować się do tych narodzin do nieba, kiedy wyjdziemy z łona matki i staniemy się prawdziwie dziećmi bożymi. I to jest oczywiście, no to jest pewien obraz, tak? Ale tak to można ująć, że w momencie naszej śmierci my narodzimy się dla nieba, do życia z Ojcem bez żadnej przeszkody i bez żadnej zasłony. I teraz powracam do tego tekstu świętego Jana w kontekście tego, co mówił biskup Ryś. My, będąc dziećmi bożymi, za chwilę jeszcze ten fragment się powtórzy, wypełniając wolę Bożą, wchodzimy w relację z Bogiem Ojcem, w relację dziecięctwa, w relację ojcostwa. I jeżeli w takiej relacji dzięki mocy Ducha Świętego będziemy, to rzeczywiście będziemy trwać na wieki. Bo tu będziemy przygotowywać się, będziemy w łonie Matki, czyli Kościoła, który daje nam sakramenty, modlitwę i przygotowuje nas do spotkania, a kiedy umrzemy, narodzimy się do nieba, do tej relacji, która jest bez żadnej zasłony. I w tym kontekście świat, rozumiemy, czym jest ten świat. Świat jest tym wszystkim, co nam przeszkadza stać się w pełni dziećmi bożymi. Co nas przytrzymuje do siebie, co nas przytłacza, co nas jakoś hamuje. Nie możemy przyjąć tego ojcostwa Bożego, bo żyjemy światem. Weźmy sobie takie przykłady ludzkie, nie wiem, nasze różne troski, problemy, trudności. Człowiek czasami się strasznie martwi czymś i tak dalej. I zobaczmy, ten strach, ten lęk, ta obawa przed przyszłością nie pozwala nam w pełni przyjąć Boga jako Ojca. Nie pozwala nam w pełni Jemu zaufać. I my jesteśmy bardziej związani z tymi naszymi grzechami, które popełniliśmy w przeszłości, z tymi naszymi doświadczeniami trudnymi, z tymi naszymi zmaganiami, niż z Bogiem, bo nie potrafimy się od nich uwolnić. Niby żyjemy blisko Pana Boga, niby staramy się do Niego wychodzić, ale tak jesteśmy z tym związani, że po prostu no, nie jesteśmy w stanie się Jemu powierzyć. I Jan mówi, słuchajcie, nie miłujcie świata, zostawcie to wszystko. I tu nie chodzi tylko o tę kwestię negatywną, prawda? Nie przywiązujcie się, nie wiem, do dóbr doczesnych, ale chodzi też, pamiętajcie, że ten świat przemija. Tak więc nie związujcie się z tym, co tu jest. Nawet gdyby to było trudne, gdyby to było jakimś strachem, lękiem was przepełniało, zostawiajcie to wszystko, powierzajcie to Bogu i w Nim żyjcie, pełnijcie Jego wolą i wtedy będziecie w stanie przekroczyć tą przemijalność świata. Tak więc tu mamy ten trzeci, to miłowanie świata. Chrześcijanin to ten, który nie miłuje świata. I za chwilę pojawia się czwarty. Czwarty jako strzec się antychrysta. Dlaczego tutaj mamy o tym antychryście? Tutaj króciutko o powstaniu listu świętego Jana. To jest końcówka pierwszego wieku. Jan jest biskupem Efezu, pewnie pisze do swojej wspólnoty. I mamy tą wspólnotę podzieloną już. Już niektórzy odeszli od tej wspólnoty. Niektórzy stworzyli swoje własne jakieś tam wspólnoty, gdzie głoszą fałszywą naukę. Ta nauka, która później nazwie się gnozą. Gnozis od greckiego słowa poznanie. Gnoza generalnie mówiła o tym, że wtajemniczeni są niektórzy, że Pan Bóg niektórym przekazał swoją taką właściwą wiedzę, a wszyscy inni to tam niech sobie idą. A ci wtajemniczeni, oni mają właściwą wiedzę. I gnoza też mówiła o tym, tak jak poglądy niejakiego Kerynta, który żył koło, właśnie głosił je koło 100 roku, one mówiły, Gnoza później też generalnie mówiła o tym, że Pan Jezus to był takim człowiekiem i Duch Święty na niego stąpił, ta łaska Boża, ale później on stąpił z powrotem, także to bóstwo było w nim tylko czasowo obecne. W momencie chrztu w Jordanie i później przed męką to bóstwo zostało mu zabrane. Tak więc do tego będzie się pewnie Jan odnosił w tym fragmencie, który za chwilę. To jest 18 werset 2 rozdziału. Dzieci, jest już ostatnia godzina i jak słyszeliście, antychryst przychodzi. Pojawiło się nawet wielu antychrystów i po tym poznajemy, że jest to ostatnia godzina. Wyszli oni spośród nas, lecz nie należeli do nas. Gdyby bowiem należeli do nas, pozostaliby z nami. Opuścili nas jednak, aby się ujawniło, że nie wszyscy należą do nas. Wy natomiast macie namaszczenie od świętego, którego wszyscy znacie. Nie napisałem wam, że nie znacie prawdy, ale że ją znacie i wiecie, że żadne kłamstwo nie pochodzi z prawdy. Któż jest kłamcą, jak nie ten, kto nie uznaje, że Jezus jest Chrystusem? Antychrystem jest ten, kto nie uznaje Ojca i Syna. Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też łączności z Ojcem. A kto wyznaje Syna, ma także łączność z Ojcem. Zostańmy przy tym fragmencie, bo tu mamy kilka takich nowych pojęć. Przede wszystkim ostatnia godzina. Apokalipsa i też starożytność, znaczy w sensie Stary Testament, pokazuje, że chociaż tu tego nie należy odnosić do końca świata, za chwilę do tego wrócimy, ale mówi o tym Apokalipsa, że przed powtórnym przyjściem Chrystusa będzie ten czas nieprawości. Będzie ten czas władania księcia tego świata. I teraz zobaczmy, Jan jakoś tam do tego nawiązuje, bo mówi, że dzieci, jest już ostatnia godzina i jak słyszeliście, antychryst przychodzi. Pojawiło się nawet wielu antychrystów i po tym poznajemy, że jest to ostatnia godzina. Tak więc ten symbol antychrysta, ante to jest coś przeciwko, czyli coś przeciwko Chrystusowi. Ten antychryst to jest różnie go Biblia nazywa, też w Apokalipsie jest różnie nazywany. W każdym razie jest to jakieś objawienie się syna nieprawości, jest coś przeciwnego Chrystusowi. My go określamy jako taki zwodziciel, jako powiedzmy, nie wiem, diabeł, który pewne cechy przybiera, pewne cechy Chrystusa po to, żeby ludzi zwieść. To jest ten fałszywy Bożek, fałszywy Chrystus. I teraz jego pojawienie się będzie oznaką ostatniej godziny. Ale powiedziałem, niekoniecznie musi chodzić o koniec świata. Chodzi o to, że od czasów, kiedy Chrystus przychodzi, kiedy zmartwychwstaje, kiedy daje nam nowe życie, to jest ta ostatnia godzina wyboru. To już nie ma tak, że coś, a dobra, to sobie w półcieniu, w cieniu będziemy siedzieć. Albo to, co u Jana jest bardzo pokazane, albo żyjesz w światłości i jesteś blisko Boga, albo żyjesz w ciemności i tam Boga nie ma. Nie? Czyli ta ostatnia godzina to jest godzina wyboru. Teraz przyszedł na was czas powstania ze snu. Że to, co też czytamy w Ewangelii. Noc się przybliżyła, dzień się przybliżył i noc już odchodzi. Teraz albo zostaniesz w tej nocy, albo jesteś w świetle dnia. I teraz zobaczmy, bo mamy to przyjście Antychrysta i z jednej strony bardzo konkretnie Jan pozwala rozeznać, kto jest w tym Antychrystem. Za chwilę do tego wrócimy, porównując sobie to z 4 rozdziałem, ale jeszcze idźmy do tego kontekstu historycznego tej wspólnoty, bo pewnie ludzie się zastanawiali, przecież oni byli z nami, a teraz przychodzą, głoszą nam coś innego. Może to oni mają rację, może ich posłuchać, może tych wszystkich fałszywych nauczycieli jakoś tam przygarnąć i albo co gorsze pójść za nimi. I dlatego Jan mówi tak, wyszli oni spośród nas, ale nie należą do nas. Owszem, oni byli, ale odeszli, głosząc fałszywą naukę, tak więc nie należą już do nas. I teraz zwróćmy uwagę na to, jak można rozróżnić tego antychrysta, albo też w 4 rozdziale, w 1 wersecie tego listu, jest o rozeznawaniu duchów. To jest bardzo jasne kryterium. Tu i tu, w tym 2 i 4 rozdziale podane. Jak rozpoznać duchy? Czy ten duch pochodzi od Boga, czy nie? 4 rozdział czytam, przeskakujemy na chwilkę, 1 werset. Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, lecz rozeznawajcie duchy, czy są od Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym zaś rozpoznacie Ducha Bożego. Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest od Boga. A każdy duch, który nie wyznaje Jezusa, nie jest od Boga. I tu wróćmy do tego, co przeczytałem. Antychrystem jest ten, kto nie uznaje Ojca i Syna. Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też łączności z Ojcem, a kto wyznaje Syna, ma także łączność z Ojcem. Czyli zobaczmy, mamy jasne i pewne kryterium rozeznawania duchów, czy też rozeznawania prawdziwej nauki, czy tak jak w tamtym czasie, to co Jan pisze, rozeznawania, czy jest to antychryst, czy nauczyciel Boży. Jest to stosunek do Jezusa Chrystusa. I teraz tutaj trzeba taką uwagę uczynić, że Chrystos to znaczy namaszczony, to po hebrajsku znaczy Meszaja, czyli Mesjasz, to co my tłumaczymy. Czyli jeżeli tu mówimy, że Jezus jest Chrystusem, to automatycznie odnosimy się do Jego bóstwa. Bo my mówimy Jezus Chrystus, prawda? No to traktujemy to jako imię, nazwisko. Nie. Jezus to jest ten Jezus, imię, prawda, Jezusa, Syna Cieśli z Nazaretu, tak jak Go postrzegano i Maryi, ale Chrystus to jest ten Jego tytuł. Inaczej tłumaczony też Kyrios, czyli Pan, czyli Bóg. Czyli każdy, kto uznaje, że Chrystus jest Mesjaszem, że Jezus jest Mesjaszem, czy jest Chrystusem, jest namaszczonym, jest Synem Bożym, każdy duch ten jest od Boga. A każdy, kto przeczy temu, ten jest od złego ducha. Czyli jasne kryterium. Jeżeli przychodzą z nauczycieli i mówią tu tak, że Pan Jezus był jakimś tam nauczycielem, to co dzisiaj, tak? Że był Budda, był Mahomet, był Jezus, nauczyciele, jacyś tam, tak jak Sokrates czy ten, no to bzdura, to nie jest nasza wiara. Nasza wiara jest to, że Chrystus był namaszczony, że był Synem Bożym, że był Mesjaszem. I to jest to kryterium rozeznawania duchów. I tutaj taki, nie wiem, może znacie księdza Perszona, on prowadzi kaszubską pielgrzymkę. I Perszon jest teologiem i on się zajmuje też sprawami Kaszub, właśnie te wszystkie sprawy, akurat jak, bo on w seminarium nas uczył, jak tam, akurat jak tam nas uczył, to się zajmował pochówkami kaszubskimi, tam różne zwyczaje opowiadał, różne, nieraz tragiczne, tam głowo, no różne, badał te różne sprawy, a nie, to taki, tam, on taki koloryt zawsze dodawał, bo różne takie historyjki opowiadał, jakoś to tam było ciekawe, ale on też mówił o snach właśnie, że ktoś mu kiedyś, czy ja już nie pamiętam, w każdym razie jakiś taki sen i tam przychodzi jakiś taki duch. I on mówi, no jasne kryterium, jeżeli ci przychodzi duch, czy się tam objawia, czy coś, to zapytaj, czy uznajesz Jezusa jako Syna Bożego? Jeżeli uznaje, no to ten, a jeżeli nie, no to automatycznie zniknie, bo diabeł się od razu przestraszy, tak? Także tak też mówisz, że to jest takie bardzo praktyczne i konkretne kryterium, tak? On to tak jakoś to barwnie opowiedział, ale na tym to polega. Czy Jezus jest Bogiem, czyli rzeczywiście, czy ma moc zbawienia, czy jest jakimś tam nauczycielem, nie? Jeżeli ktoś tak mówi, to znaczy, że jest, owszem, może pochodzić od nas, tak jak wielu też dzisiejszych takich zwodzicieli, nie wiem, no, odebrało jakieś nauki, nawet kończyli seminaria i tak dalej, ale później co w życiu się stało, wajcha została przestawiona, jak to niektórzy mówią, i po prostu głoszą różne nauki, które nie są zgodne z chrześcijaństwem. I tu podaję bardzo konkretne kryterium rozróżnienia tym swoim słuchaczom święty Jan. I teraz popatrzcie, bo teraz mówi tak, no owszem, to jest jedna rzecz, rozróżnić, ale druga rzecz, możemy się bać teraz, tak? Bo przychodzą i głoszą różne ten. Mówi, wy się nie bójcie, bo wy jesteście namaszczeni przez świętego z wielkiej litery, czyli przez Chrystusa. Popatrzmy, kiedy człowiek przyjmuje chrzest, zostaje polany wodą, ale też mamy namaszczenie olejem świętym. Przy bierzmowaniu mamy namaszczenie. Namaszczano proroków, kapłanów, namaszczano królów. To jest ten symbol, że my mamy udział w tej misji Chrystusa jako proroka, króla i Zbawiciela. Czyli my jesteśmy namaszczeni, my do Niego należymy. Czyli w pewnym sensie mówimy też o chryzmie, jako o tym oleju. Czyli my jesteśmy namaszczeni mocą Chrystusa, Chrystos to znaczy namaszczony, czyli należymy do Niego. A skoro do Niego należymy, to nie mamy czego się bać, bo mamy jasne kryteria odróżniania tych prawdziwych duchów od fałszywych i też mamy moc, żeby te fałszywe duchy po prostu z nimi je odrzucać. Nie? Jeszcze raz to przeczytam, bo może się zapętliłem za bardzo. Wy natomiast macie namaszczenie od świętego, którego wszyscy znacie. Nie napisałem wam, że nie znacie prawdy, ale że ją znacie i wiecie, że żadne kłamstwo nie pochodzi z prawdy. Czyli zobaczcie, skoro jesteśmy namaszczeni, skoro należymy do Chrystusa, to mamy narzędzia i do tego, żeby rozpoznawać prawdę i żeby żyć w tej prawdzie. To jest ta dobra nowina, tak? Czyli słuchajcie, różne są wydarzenia w życiu człowieka. Czasami gdzieś tam, nie wiem, jakieś drzwi trzaskają, jakiś dom nawiedzony, ktoś tam. No różne są sytuacje, szczególnie dzisiaj, gdy ludzie, to pogaństwo się panoszy przez różne praktyki magiczne, okultystyczne i tak dalej. My się czasami boimy, ktoś rzuca urok, ktoś tego. Słuchajcie, nie mamy czego się bać. Kto trwa w Chrystusie, Chrystus trwa w nim, tak jak on mówi. I słuchajcie, no idziemy do przodu, tak? Będą te rzeczy. Nogi nam będą podstawiać i różne ten. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że diabeł walczy z Panem Bogiem i są równymi przeciwnikami. Jest Pan Bóg i jest ten świat stworzony. I zły duch został pokonany. Tak więc, jeżeli my trzymamy z Chrystusem, to nie ma mocy, żeby na... Owszem, zły duch posługuje się strachem, lękiem, będzie starał się nas paraliżować. Ale nie bójmy się tego, bo jesteśmy namaszczeni przez świętego. I dlatego chrześcijanie zwracają się do siebie święty. Powiedzcie świętym w Efezie, prawda? Bo oni mają to namaszczenie od świętego z wielkiej litery. Idźmy dalej. I teraz zalecenia, które stąd wynikają, które są takim przeciwstawieniem tym fałszywym nauczycielom. Oni przychodzą, ale wy, i tutaj, niech trwa w was to, o czym słyszeliście od początku. Jeżeli przetrwa w was to, o czym słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu. A obietnicą, którą On wam da, jest życie wieczne. Napisałem wam o tym z powodu tych, którzy wprowadzają was w błąd. W was trwa namaszczenie, które otrzymaliście od Niego i nie potrzebujecie, żeby ktoś was pouczał. Jego namaszczenie, które jest prawdziwe, a nie fałszywe, poucza was o wszystkim. Trwajcie więc w tym, czego was nauczył. I teraz słuchajcie, niech was trwa to, o czym słyszeliście od początku. Trwajcie więc w tym, czego was nauczył. To jest początek i koniec tego fragmentu. Znowu nawiązanie do początku. I tutaj ja bym to nazwał króciutko tradycją. No bo Paweł przekazuje to, co otrzymał od apostołów i od Chrystusa, kiedy on mu się objawił. I teraz mówi, do tego się odwołujcie, to niech będzie waszą kotwicą. Pamiętajmy, jesteśmy już kilkadziesiąt lat po wniebowstąpieniu Pana Jezusa. Tak więc to już jest któreś pokolenie. I Paweł bardzo mocno mówi, z jednej strony jesteście namaszczeni przez Chrystusa i to jest dla was gwarantem, że macie narzędzia do tego, żeby żyć w prawdzie, a z drugiej strony macie tradycję, macie nauczanie, macie to, o czym słyszeliście od początku przez apostołów od Chrystusa. I tutaj taka rzecz związana z tradycją, bo zobaczcie, u nas tradycja też jest czymś bardzo ważnym. Z jednej strony mamy Pismo Święte, ale z drugiej strony mamy tradycję Kościoła. Duch Święty działa we wspólnocie Kościoła i dlatego Kościół naucza pewnych rzeczy, bo niektórzy zarzucają, że a tego nie ma w Piśmie Świętym, chociażby protestanci, tak? Oni mówią sola scriptura, czyli tylko Pismo. Ale zobaczcie, pierwsze kilkadziesiąt lat, kiedy się rozwijało chrześcijaństwo, to były lata, gdzie nie było Pisma Świętego. To była tradycja przekazywana przez apostołów. Dopiero później powstają w formie spisanej, tak? Pismo Święte. Czyli pierwsza rzecz to była tradycja, to było nauczanie. Apostołowie idą i nauczają. Dopiero później pojawiła się potrzeba, kiedy chrześcijaństwo się coraz bardziej rozwija, kiedy odchodzą świadkowie, aha, spiszmy to, prawda? Ale pierwsza rzecz to jest tradycja. Tak więc trwajcie w tradycji. Trwajcie w tym, czego żeście się nauczyli, co wam przekazali apostołowie. Trzymajcie się tego mocno. I wtedy nie będziecie jak trzcina na wietrze. Nie dacie się, nie wiem, ci przyjdą, będą mówić co, to my pójdziemy za nimi, następnie za miesiąc przyjdą następni, to za nimi pójdziemy. Nie. Macie Chrystusa, którym jesteście namaszczeni, macie tradycję, którą wam przekazano, to trzymajcie się tego. Czyli to jest, jeżeli chodzi o tych antychrystów. Czyli, jeszcze raz powrócę, strzec się antychrysta, który po prostu zwodzi. I teraz idziemy dalej. Takie podsumowanie tego wszystkiego. Też w odniesieniu do Boga Ojca nawiążmy to, czytać, pamiętajmy tego. Dzieci, Bóg jest Ojcem, tak? Bóg jest Ojcem. Dzieci, teraz trwajcie w Nim, z wielkiej litery to Nim, abyśmy, gdy się ukaże, mieli pełną ufność i nie zostali przez Niego zawstydzeni, gdy przyjdzie. Skoro wiecie, że On jest sprawiedliwy, to uznajcie również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził. Czyli mamy, zobaczmy, znowu ten motyw zrodzenia. Zrodzenia, dziedziczenia pewnych rzeczy. To, co mówiłem, przekonanie o tym, że dzieci dziedziczą naturę ojców. I dlatego, słuchajcie, też w starożytności było takie przekonanie, że kobiety cudzołożne, rozpustne nie powinny mieć dzieci, bo wtedy ta rozpusta przejdzie na te dzieci. Takie było w starożytności przekonanie. Tu podaję, żeby to trochę, tam nie będziemy się na tym zatrzymywać i tego roztrząsać, ale żeby to zilustrować, bo Paweł do tego nawiązuje. Zobaczcie, on jest sprawiedliwy, a każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził. Czyli jeżeli się narodzisz z Boga, w Duchu Świętym, w mocy Ducha, jeżeli będziesz dzieckiem Bożym, to odziedziczysz pewne cechy, albo inaczej, przejmiesz te pewne cechy, będziesz sprawiedliwy. A sprawiedliwość, mówiliśmy sobie w tym znaczeniu biblijnym, to nie kwestia, dajesz mi 5 zł, dostajesz 1,5 kilo bananów, czy też dajesz 7, a dostajesz kilo truskawek, to jest teraz dzisiaj aktualne, kupowałem, to wiem, ale chodzi o to, że sprawiedliwość polega na tym, że Pan Bóg jest wierny samemu sobie, jest wierny temu swojemu postanowieniu. Stwarzam człowieka, daję mu ziemię, daję mu szczęście, chcę szczęścia tego człowieka i mimo, że człowiek odchodzi, że popełnia grzech, to ja nie rezygnuję z wierności sobie, ja dalej chcę szczęścia tego człowieka. Czyli skoro Bóg jest sprawiedliwy, a my trwamy w Nim, to dziedziczymy tą sprawiedliwość i wchodzimy w wypełnianie tej woli Bożej i tym samym dochodzimy do szczęścia. I teraz jeszcze tu bardzo ważne, trzeba podkreślić to trwanie w Bogu. Dzieci, teraz trwajcie w Nim, abyście, gdy się ukaże, mieli pełną ufność i nie zostali przez Niego zawstydzeni, gdy przyjdziesz. Oczywiście w księdze Amosa, szczególnie też i w Starym Testamencie, było pokazane dzień sądu jako dzień straszny, którego się trzeba bać. Bać się powinni go ci, którzy postępują, którzy czynią nieprawość. Bo to, co w Ewangelii Pan Jezus mówi, że dzisiaj pewne rzeczy czyni się w ukryciu, ale przyjdzie taki moment, kiedy wróble na dachu będą opowiadać o tym, co czynicie. No i wtedy, jeżeli człowiek popełnia nieprawość, dodam może z definicji grzechu, czyli dobrowolnie i świadomie, to dzisiaj może to ukryć, ale w pewnym momencie, kiedy stanie przed Bogiem, to się zawstydzi. Tak więc warto chociażby ze względu na ten wstyd i na to, co się stanie, kiedy Pan powtórnie przyjdzie, chociażby z tego względu trwać w Bogu, żeby nie popełniać tej nieprawości. I teraz co to znaczy, bo znowu to nam się trochę osłuchało, tak? Trwajcie w Bogu, w Boże ciało, tak? Wytrwajcie we mnie, ja w was i tak dalej. Tutaj konkretnie dla mnie najbardziej przemawia Święty Paweł, podaje ten obraz tego ciała, gdzie Chrystus jest głową, a my członkami Jego ciała, a sam Pan Jezus mówi o winorośli. To jest 15 rozdział Ewangelii Świętego Jana. Króciutko to posłuchajmy. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, mój Ojciec zaś jest tym, który uprawia winną latorość. Każdą gałązkę, która nie owocuje, we mnie odcina. Te zaś, która rodzi owoce, oczyszcza, aby dawała ich jeszcze więcej. Wy już jesteście oczyszczeni dzięki nauce, którą wam przekazałem. Podobnie jak winna gałązka nie może owocować sama z siebie, gdy nie trwa w krzewie, tak też i wy, gdy nie będziecie trwać we mnie. Ja jestem krzewem winorośli, a wy gałązkami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, gdyż beze mnie nic uczynić nie możecie. Mamy kredę, słuchajcie, no winorośl to jest takie niskie drzewko, pewnie wszyscy widzieliśmy. Czyli zobaczmy, dlaczego winorośl, bo tam jest pełno winorośli, tak? Oliwki, oczywiście oliwek jest więcej, ale też winorośli, no to ciepły klimat i tak dalej. Zobaczmy, to jest to, że my trwamy w Chrystusie, oczywiście jakaś taka nieporadna ta winorośl moja, ale Chrystus, prawda? On jest tym, który trwa w Ojcu i daje nam soki życiowe, daje nam po prostu to wszystko, co jest potrzebne do tego, żebyśmy my przynosili owoce. To jest jedna rzecz. Trwamy w Chrystusie, jesteśmy wszczepieni, mamy życie. Jeżeli odchodzimy od Niego, po prostu usychamy. To jest czysty, klarowny, jasny obraz. Ale z drugiej strony zobaczcie, to, że załóżmy, to jestem ja, tak? Trwam w Chrystusie, dzięki temu ja jestem też jakimś tam korzeniem dla kolejnych gałązek, dla kolejnych. Czyli to jest ten obraz wspólnoty. My trwamy w Chrystusie po to, żeby przynosić owoce. Nie tylko, żeby nie usnąć, ale żeby też inne gałązki wszczepiać w Chrystusa, czyli wszczepiać w to życie wieczne. I teraz tu wracamy do listu świętego Pawła, świętego Jana, kiedy on mówi, dzieci, teraz trwajcie w nim, abyście, gdy się ukaże, mieli pełną ufność i nie zostali przez niego zawstydzeni, gdy przyjdzie. To właśnie do tego się odnosi. Trwajcie we mnie, a wtedy ja w was trwać będę. Ja będę przez was działał. Czyli to trwajcie to nie jest tam, no Panie Boże, tylko ja mam być wszczepiony w Chrystusa i kiedy będę wszczepiony, to On po prostu przeze mnie będzie mógł działać. I wtedy nie będę zawstydzony, kiedy On przyjdzie powtórnie, bo po prostu ja będę do Niego upodobniony. Ja mam na ziemi tu po prostu upodobnić się do Chrystusa na miarę moich możliwości i łaski, którą Bóg mi daje. Mam się po prostu do Boga upodobnić, do Chrystusa upodobnić na tyle, na ile to jest dla mnie możliwe. I kiedy przyjdzie Pan Bóg powtórnie, kiedy przyjdzie Chrystus, to powie, o, to jest mój syn, to jest drugi Chrystus, proszę bardzo. Nie będzie musiał się wstydzić. Czyli na tym polega to trwanie. To jest ten najgłębszy sens. Czyli jeszcze raz krótko, bo to jest podsumowanie i za chwilę dojdziemy, to znaczy za chwilę, za tydzień już chyba, patrzę, jest za 15, za tydzień dojdziemy do tego, co to znaczy być dzieckiem Bożym, tak? Bo tu chodzimy w światłości po to, żeby być dzieckiem Bożym. Czyli jeszcze raz, nie trwać w grzechu, trwać w Bożych przykazaniach, czy też spełniać te Boże przykazania, unikać świata w tym znaczeniu tego wszystkiego, co jest sprzeczne z Bogiem, nie przywiązywać się do Niego, czyli to rozróżnienie pycha ciała, pycha oczu i pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego żywota, unikać antychrystów, bo mamy wszystko, czego potrzebujemy, nie potrzebujemy jakichś zwodzicieli i trwać w Chrystusie. Wtedy rzeczywiście Chrystus będzie mógł przeze mnie działać, ja będę dla innych tą światłością, ale oprócz tego ja będę spokojnie oczekiwał na spotkanie z Bogiem, bo nie będę musiał się bać. Bo tak jak Chrystus, będę już tu na ziemi stawał się jedno z Bogiem, no to tam będzie po prostu tego konsekwencja, dopełnienie tego, czego tutaj na ziemi oczekuję. Dwa rozdziały za nami, dzięki Bogu. Jakoś tam się posuwamy do przodu. Na tym sobie skończymy. Zostanie nam trzeci, czwarty i piąty. Mam nadzieję, że to za tydzień nam się uda dokończyć. Czy są jakieś pytania co do tego tekstu?
Ja mam jedno, które mi przyszło, mam dwa, ale jedno mi przyszło w trakcie, jak ksiądz mówił. Być może, to znaczy, czy nie można tego, piszę do was dzieci, piszę do was ojcowie, piszę do was młodzieńcy, traktować jak osoby, które są na różnym etapie rozwoju w wierze. Dalej, to znaczy mam to nieprzemyślane, ponieważ przyszło mi, jak ksiądz mówił, że ojcowie są nosicielami tradycji, w związku z tym oni byliby na tym najwyższym etapie, Jan jest stary, Jan komuś to musi zostawić, zostawia to ojcom. Natomiast adresaci są nieznani, ale wiadomo, że są z różnych kręgów, są nie tylko Żydami, są i Grekami, są tak. I być może to są różne poziomy rozwoju w wierze. Dalej też jest, piszę do was dzieci, bo tam coś. Tak,
pisze
do was dzieci. To tylko taka
do... U świętego Pawła to jest takie rozróżnienie odnośnie do dzieci, odnośnie pokarmu, tak? Że dzieci to mleczko, a nie możemy dawać pokarmu stałego dzieciom. Także to jest to. I rzeczywiście tu chodzi o to, że człowiek przechodzi pewne etapy i na początku to mleczko, a później dopiero jakieś mięsko, które przypełznie, czy w jakiś inny sposób zostanie zdobyte i tak dalej, i tak dalej. I to jest u świętego Pawła to jest obecne. A tutaj, bo trzeba zobaczyć, co on pisze, bo on nie rozróżnia, że do tych pisze, bo wy jesteście słabsi, dlatego nie, on pisze, że i wy pokonaliście złego, i wy, także wy wszyscy macie możliwość. Możliwe, że tak jest, że się zwraca w ten sposób do różnych, tak, ale tutaj zobaczmy w tych trzech określeniach, każdy jest zwycięzcą, bo młodzieńcy zwyciężyli złego, ci pozbyli się grzechu, a ci poznali Boga. Także mniej więcej dzięki Chrystusowi to i dzieci, i młodzieńcy, i ci starsi ojcowie, oni są wszyscy, powiedzmy, na równej linii startowej. Także to, ale być może można tak powiedzieć, chociaż nie spotkałem tego jeszcze w komentarzu, ale można, właśnie, to możemy to ten, ale jeszcze dalej, bo później zwróćcie uwagę, że Jan się cały czas dzieci zwraca. Zresztą też w drugim liście i w kolejnych... Znaczy, on zawsze jakoś tak zwraca się z punktu widzenia ojca, bo to, co Paweł mówi, że, no bo listów Pawłowych mamy więcej, także mamy więcej tych przykładów, ja was zrodziłem w wierze, bo wam tą wiarę przekazałem, także jestem w pewnym sensie waszym ojcem, tak więc mnie słuchajcie jak dzieci. I to na przykład, to też mogę powiedzieć z takiej praktyki spowiedniczej, to jak ja się zwracam do państwa, prawda, no mówię proszę pana, proszę pani, czy po imieniu i tak sobie ten, ale kiedy ja spowiadam, czy kiedy ja się spowiadam, to ja się zwracam do tego penitenta jako ojciec, tak? I konkretnie, czyli kiedy ja idę do spowiedzi, to oczekuję, że ten spowiednik będzie do mnie mówił jako ojciec, tak? I czy ktoś ma 80 czy 50 lat, ja mówię do niego na ty, tak? Pouczam go, jak ojciec poucza swoje dziecko, tu tak abstrahując od tej różnicy wieku. Ale to na tym właśnie polega. I tak samo święty Jan, no, jako ten, który tej wspólnocie przewodniczy, no to mówi do was, napisałem do was dzieci. Tam powrócę do tych kolejnych listów, bo tam mamy, zresztą to możemy zobaczyć sobie od razu tam, żebym już... Proszę bardzo.
Ja spotkałam się z zarzutem, dlaczego arcybiskup spowiedzi do ksiądz nie mówi, ty słuchaj, do dorosła kobiety, dlaczego mówi, a teraz to jest odpowiedź.
No jasne, no pewnie, że tak. Ja proszę się nie spodziewać, że ja będę na spowiedzi mówił, proszę pani.
Ale bo ona mówi na...
Ja mówię, może nie ty słuchaj, tylko, ale to jest... To jest. O to chodzi, słuchajcie.
Mówią, albo w ogóle ksiądz, jak spotyka osobę, mówi po imieniu, odzywa się i mówi dzień dobry. A tutaj nie.
Tak, no bo w tym momencie, kiedy my przychodzimy do spowiedzi, to słuchajcie, to nie przychodzimy na pogawędki towarzyskie, tak? Tylko przychodzimy po pierwsze po przebaczenie grzechów, tak? I to Chrystus przebacza, tak? I ja jestem tylko szafarzem tego przebaczenia. I ja nauczam to w imieniu Chrystusa, prawda? I pouczam konkretnie tak, tak, tak. Tak jak, nie wiem, no dziecko, które przychodzi po jakąś tam radę czy po coś do ojca, tak? Także dlatego tak to jest. Nie chodzi o niekulturalność, tylko po prostu, no to jest to. Dlatego na przykład, nie wiem, no, do księży się nie mówi ojcze, ale na przykład do zakonników ojcze, prawda? To jest, coś z tego jest. Drugi list świętego Jana. Starszy, czyli ten prezbiter, czyli ja, prawda, ten w sensie ten, który pisze list, tak, czyli święty Jan, do wybranej pani i jej dzieci, które miłuje w prawdzie, czyli do tej wspólnoty. Ta pani to jest wspólnota, to jak Bóg da, to dojdziemy do tego drugiego listu, chociaż myślę, że nie da, jak w takim tempie będziemy się poruszać, zobaczymy. Do wybranej i jej dzieci, czyli do tej wspólnoty, dzieci tej wspólnoty, czyli tak jakby do moich dzieci w wierze. Nie? A drugie pytanie?
A drugie pytanie przyszło mi stojąc przed konfesjonałem.
Coś
w tamtym tygodniu było tak. Byłam tu w środę na mszy, byłam o komunii. W czwartek Boże Ciało byłam o komunii. Jest pierwsza sobota miesiąca. Mam zrobić rachunek sumienia. I no nie powiem, że myślę, że nigdy w życiu nie zgrzeszyłam i że nigdy w życiu nie zgrzeszę. Ale w tamtym momencie przypomniałam sobie słowa księdza, który...
Wszystko mówi, na mnie będzie trochę... Już się boję, no.
Mówimy, że jesteśmy bez grzechu, zwodzimy samych siebie i nie ma w nas prawdy. Stąd, to znaczy, przygotowując się do tej pierwszosobotniej spowiedzi, myślę, zwodzę sama siebie, czy nie ma we mnie prawdy. Jeśli wierzę, że komunia gładzi grzechy lekkie, i jest sobota, a ja byłam w czwartek o 18, czy też na mszy o 18.
Dobra. Ktoś przychodzi i nie, ktoś przychodzi i mówi na przykład, no proszę księdza, nie mam grzechów, ale właściwie to już dawno nie byłem u spowiedzi. No to może coś powiedziałem, może coś pomyślałem, może coś... Ja mówię, jakie może? Nie masz teraz wymyślać grzechów. Albo masz, albo nie masz, tak? I teraz tu o to chodzi, żebyśmy na siłę nie poszukiwali grzechów, bo to nie tędy droga, że teraz, aha, no kto nie ma grzechu, nie ma w nim prawdy i ten, no to teraz, albo najlepiej to zgrzeszę, żeby mieć coś i kogoś tam kopnę, nie? Nie o to chodzi. Tu chodzi bardziej o taką postawę, zobaczcie, co my wyznajemy. Panie, nie jestem, idziemy do komunii. Jesteśmy po spowiedzi powszechnej, tak? Zakładamy, że jak idziemy do komunii, to jesteśmy po spowiedzi sakramentalnej. Ale Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowa, będzie uzdrowiona dusza moja. Tak samo przed spowiedzią powszechną, różne są wezwania, ale najpopularniejsze. Uznajmy naszą grzeszność, abyśmy godnie mogli złożyć tę najświętszą ofiarę. I tu nie chodzi o to, że przed spowiedzią powszechną ja mam teraz, a Panie Boże, się pokłóciłem, tu to. Nie, ja mam uznać, że jestem grzesznikiem. Tu o to chodzi. Tu nie chodzi o to, że teraz, aha, byłem u spowiedzi, na drugim mam poszukiwać grzechu, nie? A, bo jestem grzeszny. Bardzo, bardzo to jest niewłaściwe. Tak, ale teraz, jeżeli jesteśmy po spowiedzi, to nie, że teraz jestem grzesznikiem, na drugi dzień mam już znowu grzechów szukać. Chodzi o to, że ja jestem grzesznikiem. Jako człowiek jestem niestety zdolny do wszystkiego. I ludzie się czasami dziwią, bo tak mówią, ja nie ukradłem, nie zabiłem, nie... A miałeś do tego okazję? No nie, 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 broń Boże, no to co to za zasługa? A później okaże się, że przyjdzie okazja tego, czyli to, co my nazywamy, przyjdzie pokusa i człowiek robi takie świństwa, których by sobie w życiu, jak ja mogłem to zrobić? Skoro zrobiłem, to znaczy, że mogłem, tak? A skoro mogłem, to znaczy, że jestem zdolny do wszystkiego. I teraz tu o to chodzi. Pycha nie polega na tym, że ja teraz wyliczam 50 moich grzechów, tylko polega na tym, że ja uznaję, że jestem słaby, grzeszny, że bez Pana Boga sobie nie poradzę. To jest, to znaczy pokora na tym polega, a pycha polega na tym, że nie, ja sobie poradzę, ja sobie sam idę, bo ja jestem wszystkim. Nie? I tu o to chodzi. Jan mówi do tych ludzi, którzy odeszli i którzy mówią, słuchajcie, my nie jesteśmy w stanie popełnić żadnego grzechu. Nie, bo my mamy światło, my mamy naukę i my was nauczamy, chodźcie do nas. Nie? I w tym kontekście Jan mówi to, że człowiek jest grzeszny, nie? Że jest grzeszny, jest słaby i te grzechy przychodzą. A jeżeli nie przychodzą, to dziękuj Bogu. To jest efekt modlitwy i nie dopuść, abyśmy ulegli pokuszeniu. To ciesz się i dziękuj Bożej łasce, że Pan Bóg nie dopuszcza na ciebie pokus, które mogłyby cię zgnieść. Nie? Bo naprawdę kwestia, to tak jak takie brzydkie przysłowie jest, ale każdego można przekupić, tylko kwestia odpowiednich zer, ilości zer przy tym. Nie? To niektórzy tak mówią, że albo inaczej, że wszystko jest na sprzedaż, tylko kwestia sumy, które się zaoferuje. I to jest mniej więcej na tej samej zasadzie. Oczywiście mam nadzieję, że to nie jest prawda, ale na tej samej zasadzie, że no, przychodzi taka pokusa, dzisiaj trwam w stanie łaski, nie wiem, jest modlitwa za mnie i tak dalej, i tak dalej. Jestem w stanie tą pokusę odrzucić i mi się wydaje, o, jaki jestem mocny. Ale dzięki Bogu, że właśnie to jest taka pokusa, którą mogę odrzucić, bo kiedy przyjdzie większa, albo gdyby, my się często z innymi porównujemy, mówimy, jak on mógł to zrobić, ale my jesteśmy w tej sytuacji naszej. Nie wiadomo, co by było, gdybyśmy byli w tej jego sytuacji, czy byśmy 100 razy gorszej rzeczy nie zrobili, którą dzisiaj potępiamy, nie? I to jest mniej więcej na tej zasadzie.
Gdybyśmy byli bez grzechu, byśmy mieli prawo rzucić kamień.
Dokładnie, no to jest to. I nawet, słuchajcie, w tym 8 rozdziale Ewangelii świętego Jana, nawet Żydzi to zrozumieli. Jezus powiedział, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Oni nawet, no rzeczywiście, kurczę, nie? Ja tu potępiam tę kobietę, a nie wiem, a może sam do niej chodziłem, prawda? W tym, no ktoś, skąd oni wiedzieli, że ona prowadziła życie grzeszne, tak? No może korzystali z usług, nie? I teraz sobie uświadomili, aha, nie? I tak dalej, i tak dalej, nie? Dokładnie, no. Dokładnie. Także to wszystko jest łaską Bożą. To, że my jesteśmy w takim, a nie innym stanie i to jest bardzo niebezpieczne porównywanie się z innymi. Nie wiemy, co by było, gdybyśmy się w sytuacji drugiego człowieka znaleźli. A my porównujemy się tylko zewnętrznie, nie znamy serca człowieka, nie znamy też różnych jego perypetii życiowych, które go doprowadziły do takiej, a nie innej sytuacji, nie? A my tak łatwo osądzamy i mówimy i przekreślamy bardzo często. Amen. Zapraszam za tydzień.